Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Szanowni Państwo, no ważna chwila przed nami. Właśnie rozpoczęło się ostatnie pół godziny programu Od Piasta do Miasta. Ostatnie pół godziny w tym roku. A już tak zupełnie poważnie w ramach dzisiejszego z Państwem spotkania podsumowujemy naszą historyczną aktywność w pierwszych i zarazem ostatnich 15 programach tego roku. Mariusz Piestrak, Marek Białokur. Sięgnijmy teraz pamięcią do Opola, okresu międzywojennego. Bodajże w czwartym odcinku naszej audycji gościliśmy w studiu dr Adrianę Dawid, która opowiedziała o ważnych dla popularyzacji 800-letniej historii naszego miasta publikacjach.
Książka, którą miałam przyjemność redagować w tym roku, jest czwartym tomem z serii. Kilka lat temu z inicjatywy opolskich historyków skupionych w oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Opolu powstała myśl wydania serii publikacji poświęconej Opolanom, osobom, które w Opolu się urodziły i Opolanom, które w Opolu były aktywne i swoje piętno na tym mieście odcisnęły. Historycy są poukładani, najczęściej myślą problemowo, chronologicznie i taki też porządek przyjęto dla tej serii publikacji. Więc idąc od czasów najdawniejszych, pierwszy tom poświęcono tym najbardziej odległym latom, czyli okresowi średniowiecza. Tę książkę redagowała pani profesor Anna Pobóg-Lenartowicz. Drugi tom z serii, który się ukazał przy takiej wydatnej pracy redakcyjnej doktora Antoniego Maziarza, dotyczył okresu nowożytności. W zeszłym roku ukazała się książka poświęcona postaciom w tak zwanych latach pruskich, i także redagował tę książkę dr Antoni Maziarz, a na mnie spadła przyjemność zredagowania tomu poświęconego okresowi międzywojennemu. Opole pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową to bardzo krótki czas. Zaledwie kilkadziesiąt lat, maksymalnie 30, gdyby to wszystko obliczyć, jednakże niezwykle ważny i tych postaci, które przewinęły się przez miasto, okazało się całkiem sporo. Także jeżeli można było mówić o pewnym deficycie przy tworzeniu tych poprzednich tomów bohaterów, tutaj ja spotkałam się z takim sporym odzewem i naprawdę było kogo opisywać w tej książce. Nie wszyscy znaleźli swoje w niej miejsce.
A obraz kwitnącego międzywojennego Opola w naszej wyobraźni mogła wywołać właśnie ta opowieść dr Adriany Dawid.
Rok 1918, koniec cesarstwa, początek Republiki Weimarskiej, zmiana, absolutny wywrót ustrojowy. Rok 1922, Opole nagle staje się ważnym miastem w regionie, staje się stolicą prowincji górnośląskiej. Ono funkcjonuje od ponad 100 lat jako stolica rejencji, ale ta ranga w 1922 roku jeszcze bardziej rośnie. I rok 1933, kolejny przełom, który oznacza absolutny wywrót polityczny. Wszyscy dotychczasowi urzędnicy, administracja zostają zamienieni przez funkcjonariuszy niemalże reżimu hitlerowskiego. I rok 1945 kończy, też wyznacza nam pewną cezurę, to czas niemieckiego Opola i zmianę absolutną narodową tego miasta. Tyle jeżeli chodzi o kwestie polityczne, gdzieś jeszcze można podnieść problem plebiscytu górnośląskiego z 1921 roku, który też jak gdyby odcisnął swoje piętno na Opolu, aczkolwiek tutaj wyniki były raczej jednoznaczne. 95% głosujących w Opolu opowiedziało się za pozostawieniem Górnego Śląska w granicach państwa niemieckiego. Gdybym miała scharakteryzować Opole jako miasto, jest ono dosyć nowoczesne, zelektryfikowane, z siecią wodociągową, z siecią gazową. W 1926 roku Opole zyskuje połączenie autobusowe. Jest to ośrodek przede wszystkim administracyjny.
Szanowni Państwo, jak się okazuje, Opole nie tylko dzisiaj nazywane było miastem urzędników. Było tak już bowiem pod koniec XIX wieku, a również w okresie międzywojennym.
To miasto, byśmy używali współczesnego języka, tak zwanych białych kołnierzyków. Mhm. 50% osób aktywnych zawodowo w Opolu to jest kadra urzędnicza. Trzeba przyznać, że ten potencjał rozwoju przemysłowego, który na przykład charakteryzował bardzo mocno Opole u schyłku XIX wieku, on w pewien sposób został wyhamowany po I wojnie światowej. Kryzys po tych konfliktach Wielkiej Wojny nie sprzyjał specjalnie rozwojowi gospodarki w mieście. Nieco się to zmieniło w okresie nazistowskim, to ze względu na pewne finanse, które były chociażby wydatkowane na zamówienia publiczne, przygotowania do wojny. Tak, wtedy można mówić, że Opole znowuż nabiera takiego impetu i znowuż jest zadymione, ponieważ w Opolu był odwieczny problem z zanieczyszczeniem powietrza. Cementownie, które w mieście funkcjonowały, ubarwiały je tym szarym pyłem i były zmorą, i już później w latach 30. wyraźnie to bardzo widać. Opole też jest takim miastem w okresie międzywojennym, gdzie mieszkańcy się nie nudzili. Można było pójść do kina. Były dwa stałe kina w Opolu. Można było pójść do teatru, bo Opole zyskało tuż po I wojnie światowej swój teatr miejski. Wydawanych było co najmniej kilka lokalnych tytułów, zarówno polskojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych. Był świetny park na wyspie Bolko, gdzie można było spędzić wolny czas. Powstał już zwierzyniec jako zalążek współczesnego ogrodu zoologicznego. Także Opole było miejscem dosyć atrakcyjnym i żywiołowo się rozwijającym i oferującym taką szeroką ofertę dla mieszkańców.
Okres w większości niemieckiego, międzywojennego Opola to niestety czas wielu zapomnianych dla następnych pokoleń postaci, bohaterów dla samego miasta, jego coraz istotniejszej roli i wielkości postaci międzywojnia w Opolu, nieco już niestety zapomniane.
Postać Feliksa von Dobrzyca, pastora gminy, tej parafii ewangelickiej opolskiej, który zarządzał nią do 1936 roku. Nadburmistrz Opola, ostatni, który zarządzał miastem przed zapanowaniem reżimu nazistowskiego, Ernst Berger, w Kazimierzu Malczewskim, pierwszym przewodniczącym dzielnicy pierwszej Związku Polaków w Niemczech, takim animatorze ruchu polskiego na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, także aktywnym w Opolu po II wojnie światowej. Jana Łangowskiego, to był redaktor opolskich nowin codziennych, które wychodziły przed wojną, później także związany z prasą po II wojnie światowej.
Patron jednej z ulic w centrum miasta Opola.
Zgadza się. Ili Poriska, który był konsulem, przedstawicielem dyplomatycznym Czechosłowacji w Opolu w tym czasie, konsul polski. Leon Malome, on się pojawił w Opolu dopiero w latach 30. Przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej Plebiscytowej, Francuz, rządzący Opolem, zasiadający na Placu Wolności w ówczesnym gmachu Rejencji, dziś już nieistniejącym, Henri Leront.
Tę postać znamy i pamiętamy nieco już lepiej, choć czy aż tak bardzo?
Jeżeli czyta się o księdzu Józefie Kubisie, to zawsze się go opisuje jako wielkiego budowniczego kościołów. I faktem jest, że na tym polu miał ogromne zasługi. Ja chciałam zwrócić też uwagę na to, że był on także osobą niezwykle zaangażowaną w innych obszarach. Był duszpasterzem przede wszystkim. Był także osobą, która zainicjowała rozwój kilku obiektów szpitalnych na terenie miasta. Był świetnym gospodarzem i był też troszkę politykiem, a w niebezpiecznych przyszło mu tę politykę uprawiać czasach. I te wszystkie chciałam wątki wyeksponować, stąd ten tytuł. Ksiądz Józef Kubis urzekł mnie taką wielowymiarowością swojej postaci, ponieważ to też zauważyłam, bo przygotowując się do każdego artykułu, trzeba przeczytać, co o tej postaci napisano już wcześniej. I z taką satysfakcją zauważyłam, że nawet ci historycy, którzy w tych latach w PRL-u, gdy no nie można było pisać o księżach dobrze, o niemieckich księżach tym bardziej nie można było pisać dobrze, w tych argumentach, które używali przeciwko księdzu Kubisowi, sami sobie przeczyli. Ponieważ utarło się przez te poprzednie dziesięciolecia, że ksiądz Kubis był osobą, która germanizowała swoich opolskich parafian. Tymczasem można u tych samych autorów, ferujących takie opinie, przeczytać informację, że przecież podpisywał, redagował wnioski o zachowanie języka polskiego, miał wielką świadomość tego, że część jego parafian modli się i myśli po polsku i trzeba też im zachować prawo odbierania tej posługi duszpasterskiej w ich języku serca. Także nie nazwałabym go absolutnie germanizatorem. Można mówić o jego poglądach politycznych i z pewnością, gdy w Opolu rozgrywała się kampania plebiscytowa i trzeba było się opowiedzieć, on stanął po stronie tej grupy, która przychylała się za pozostaniem Opola w granicach państwa niemieckiego i on tego też nie krył. Później swoje sympatie polityczne skierował w kierunku Katolickiej Partii Centrum i wiele mu się zarzuca, że agitował na jej rzecz. Tutaj trzeba tylko pamiętać o tym, że konkurencją dla Katolickiej Partii Centrum była Partia Polsko-Katolicka i nie bardzo było w smak temu środowisku mniejszości polskiej wtedy, że stanowi dla nich niejako konkurencję polityczną. Ksiądz Józef Kubis był też taką osobą charakterną. On był taki niepokorny, on potrafił się sprzeciwiać. Z tej pierwszej placówki, w której się znajdował, gdy dostał skierowanie do objęcia parafii opolskiej, wcale nie chciał odchodzić. Pisał list do Wrocławia, do biskupa, odwoływał się, że on wcale nie chce do miasta, on wcale nie chce do Opola. Jednakże, no przecież duchownych obowiązują pewne rygory i prawidła, przyjechał do miasta, zastał sytuację, powiedziałabym, jeżeli chodzi o życie parafialne, duszpasterskie, dramatyczną. Opole ma w tym czasie niespełna 40 tysięcy mieszkańców. Jedną katedrę, w której się odprawia w niedzielę cztery msze święte i kościół ten na górce, w którym się odprawia też tylko kilka mszy świętych. Przy pełnym wypełnieniu to obydwu świątyń do kościoła zmieści się 17 tysięcy wiernych. Co zresztą? Opole potrzebowało dramatycznie nowych świątyń, nowego kościoła. Poza tym jest to jedna świątynia, która administruje ogromnym obszarem. Więc jakie on sobie stawia zadanie? I w pasterkę pierwszą, którą odprawiał w katedrze opolskiej, powiedział do swoich opolskich parafian: ja tu przyszedłem stawiać szopki Panu Jezusowi, czyli będę budował kościoły. I z tej obietnicy absolutnie się wywiązał. Jego staraniem zostały wybudowane między innymi świątynie w Luboszycach, to jest parafia oddalona od centrum Opola 8 kilometrów i wówczas był to naprawdę wysiłek, żeby ta społeczność przyjeżdżała na msze święte do samego miasta, więc najpierw mamy ten kościół, później powstaje kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła. Co warto zauważyć, ksiądz Kubis, gdy szuka pieniędzy na te kościoły, absolutnie nie sięga do finansów, do wsparcia pieniężnego biskupa wrocławskiego. Nie, on wszystko organizuje sam.
Tu na miejscu.
Tak, on pozyskuje do współpracy miejscowych przedsiębiorców. On się potrafił dogadać z żydowskim przedsiębiorcą. Jeżeli była dobra cena, brał od niego towar. Był na tyle przedsiębiorczy, że potrafił na przykład szybko kupować pewne materiały. Mamy rok 1923, hiperinflacja, a ksiądz Kubis, jeżeli zyskiwał jakieś pieniądze, od razu kupował materiał i dzięki temu nie stracił tych pieniędzy, które zgromadził w tych zbiórkach. Ja podziwiam ogromnie jego taką przedsiębiorczość, jego energię, ale też ofiarność ówczesnych ludzi, ponieważ te wydatki były ogromne na budowanie świątyń i jemu udało się zarazić tym entuzjazmem budowniczym mieszkańców miasta, którzy go finansowali stale, stale i stale. Poza tym kościołem drugim już pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła będzie plebania przy kościele na Górce, będzie kościół na Półwsi, będzie kościół w Szczepanowicach, będzie kościół w Sławicach. Słuchajcie, to cały czas przecież wymaga kolejnych datków i nie zabrakło. Nie zabrakło tych ludzi, którzy to finansowali i tego zapału zyskał zrozumienie.
W kolejnym naszym programie kolejna żywa historia i niezwykła postać grafa Michela von Matuszki i kręgu skrzyżowej. Poznaliśmy ją dzięki żywiołowej opowieści profesor Joanny Rostropowicz z Uniwersytetu Opolskiego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Arystokrata ze starego rodu, właściwie słowiańskiego. Jego korzenie są słowiańskie, słowiańsko to mówi. Oni pochodzili z północnych Moraw, ale oczywiście funkcjonowali wieki całe w tej części Europy, która znajdowała się pod wpływami Zachodu. A wiadomo, że od 1747 ze Śląsk należał do Prus. Właściwie to wszyscy przedstawiciele rodu Matuszków robili karierę urzędniczą. To byli sędziowie, oczywiście wyższego rzędu, prezesi sądów krajowych, urzędnicy. To po prostu byli urzędnicy. To coś takiego było, zresztą już od samego początku. Wiemy, że ich przodkowie na przykład byli burgrabiami, mieli takie rozmaite wysokie funkcje. Tak, a nasz Matuszka, Michael Graf von Matuszka, bo tak brzmi jego imię i nazwisko w całości, no to jest postać absolutnie wyjątkowa. To jest wielki bohater. To jest w takim moim odczuciu. Dokładnie przeczytałam wszystko, co się dało przeczytać o Michaelu Matuszce. Mam kontakt z jego rodziną, bardzo bliski, z jego synami konkretnie. No i mam bardzo wiele notatek o nim. Człowiek wielkiej szlachetności. Był starostą opolskim właśnie w latach, jak pan doktor powiedział. I jako bardzo młody człowiek był starostą tutaj i zapisał się w pamięci tamtejszych Opolan przedwojennych bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Mimo, że był arystokratą, podobno z każdym rozmawiał zupełnie normalnie, bez jakichś specjalnych, jakichś nie robił bariery między sobą. A jeszcze miałam to szczęście rozmawiać z ludźmi, którzy go znali jeszcze z okresu przedwojennego. To jest ta ciągłość historyczna i to jest to wspaniałe, kiedy się można zapytać człowieka, czy jak to było z Matuszką. A, no to z nim było tak. Przecież ja byłem jego kierowcą. Ja go woziłem tam. A ja tam kobiety. Ja sprzątałam przecież w starostwie i go przecież pamiętam. Takie w ogóle relacje to są w ogóle wspaniałe, bo one pokazują człowieka, jakim on był na co dzień, nie za biurkiem, jako starosta, ale jako człowiek. No więc co się okazuje? Jeśli moje rozmówcy mówili tak, jak rzeczywiście było. On podobno nawet mówił do ludzi tak zwyczajnie, jak oni mówili, czyli, że tak powiem, językiem śląskim, w dialekcie opolskim, no znał to, mówił do nich, oczywiście nie, o tym, że przecież znał język niemiecki absolutnie wybitnie, był doktorem praw, skończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ludzki, niesamowicie ludzki. I co ciekawe, po plebiscycie, on w tym bardzo trudnym okresie był tutaj starostą, kiedy było ogromne zamieszanie. Ludzie tego może już dzisiaj nie pamiętają, jak to wszystko wyglądało, ale przemieszczali się. Ci, którzy się czuli Polakami, szli na tamtą stronę. Stamtąd przychodzili tutaj. Ci, którzy byli obcy tej niemieckiej, trzeba było zrobić jakiś początek z tym wszystkim. Nie chciałabym tutaj powtarzać historii, którą na pewno każdy dobrze zna, jak to wszystko wyglądało, ale jego zadaniem było wprowadzić w to wszystko jakiś ład, żeby to wszystko wyglądało. I ten 30-kilkuletni człowiek poradzi sobie z tym znakomicie. Mało tego. Był szalenie tolerancyjny, bo na to trzeba o tym pamiętać, że Śląsk to był taki teren, gdzie ludzie żyli w wielkiej zgodzie między sobą. To było naprawdę obojętne, czy ktoś mówi po polsku, czy po niemiecku, czy takim, czy innym językiem. Oni się porozumiewali. Przecież my wiemy o tym, że na przykład w tych rodzinach, to w ogóle w tym społeczeństwie, jeden mówił po niemiecku, ale wszyscy inni go rozumieli. rozumieli, odpowiadali jemu po polsku. To było coś absolutnie znakomitego. I w tym wszystkim trzeba widzieć właśnie Matuszkę, który po prostu to rozumiał, że to jest niemożliwe, ale jeżeli ludzie są, którzy się czują Polakami i chcą mieć polskie szkoły, to muszą mieć polskich nauczycieli, a tymczasem oni wywędrowali na tamtą drugą stronę. I proszę sobie wyobrazić, właśnie Adolf Gustaw Paniec, zresztą mój serdeczny przyjaciel, urodził się 2 kilometry ode mnie, taka jest prawda, nie? No i on pamiętał mojego ojca, którego ja nie pamiętałam, taka jest rzecz. Serdeczna przyjaźń była między nami, jego rodziną, żoną i tak dalej, więc on mi opowiadał w ogóle taką rzecz, że przecież w Grudzicach on znał ludzi, którzy mieli korespondencję, którą pisał osobiście pismem ręcznym hrabia Matuszka do ludzi, którzy byli na przykład nauczycielami, mieli nauczycielskie kwalifikacje, a opuścili Śląsk Opolski, przemieszczając się na Śląsk Polski, na ten teren autonomiczny, bo wiemy o tym, tam była autonomia. On osobiście ich prosił, żeby wrócili, on im pomoże się urządzić, bo on potrzebuje dobrych nauczycieli do szkół, dla tych tutejszych dzieci. No, człowiek szalenie tolerancyjny, on rozumiał to, prawda? To po prostu taka była sytuacja. I na przykład sama tak czytałam niektóre jego artykuły, które on pisał bardzo niewiele i podobno, jak mi powiedział jego syn, że ojciec nie lubił pisać, ale napisał, jak tak przeczytałam, jak on się starał o to, żeby w pewnych miejscowościach pobudować szkoły. Gwoździce, potem tutaj Suchy Bór, w kilku miejscowościach, w Jasienicach. I on tak pisał, że przecież te dzieci mają tyle kilometrów do szkoły i jak przychodzi jesień, zima, to one zmoknięte przychodzą do szkoły i są już chore potem, bo jest taka troska, takie bezpośrednie myślenie o drugim człowieku. Zresztą wszyscy o nim mówili, że był to chrześcijanin, po prostu on miał takie bardzo takie chrześcijańskie serce i tak był ustawiony właśnie w ogóle. Zresztą on to wyniósł ze swojej rodziny, bo w jego rodzinie właśnie taki duch chrześcijański bardzo panował, ukierunkowany dla drugiego człowieka. No i co się stało? On od samego początku, jak tylko się Hitler pojawił, no on wygłaszał od samego początku zdania, że to nie jest nic dobrego. Mało tego, on wszedł w spór z tym Freisler się nazywał, który potem był sędzią w jego procesie. Dużo, dużo wcześniej wszedł w spór z nim i powiedział, no przecież tak nie może być, no do czego to doprowadzi? I bardzo szybko, 33 rok, ci wszyscy, którzy byli przeciwni Hitlerowi, mieli takie, oni musieli opuścić stanowiska. To po prostu było straszne, bo hrabia Matuszka już wtedy miał tych swoich kilkoro dzieci. No, jego żona Pija, ona pochodziła ze wspaniałego takiego rodu arystokratycznego, również ogromnie zasłużonego dla społeczeństwa, którzy bardzo wiele dobrego robili. No, właściwie został bez pracy, no ale wiadomo, że nie było takie groźne to dla niego. W różnych po tych miejscach pracował, ale w pewnym momencie, ponieważ on był urzędnikiem i tak jak mi zresztą właśnie jego syn opowiadał, no mówił urzędnik, jeżeli jest dobry, no to on potrafi robotę zrobić. Każde państwo potrzebuje dobrych urzędników. I w pewnym momencie władze, no te nazistowskie się zorientowały, że przecież nie da zarazy dłużej bez prawdziwych urzędników. I do niego się zwrócili i powiedzieli jemu, że on ma jechać do Katowic i tam objąć jakąś funkcję. No on nie chciał. Nie chciał. Powiedział, nie, to jest miasto anektowane w czasie wojny, w 1939 roku. On tam nie pojedzie. I co się stało? Bo był na rozmowie u biskupa Bertrama. Rozmawiali bardzo, 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 bardzo długo, ile nikt nie zna treści tej rozmowy. No bo rozmawiali sobie w cztery oczy. I jak po iluś tamtych godzinach, tej bardzo długiej rozmowy, hrabia wyszedł, to powiedział w ten sposób. Musimy być na wszystkich tych stanowiskach, gdzie kogoś nas poślą, ażeby minimalizować zło, które może powstać. Przyjął tę funkcję. W Katowicach podobno okropna funkcja. Jakie wspaniałe świadectwa ludzie wygłosili o nim po wojnie, po 1945 roku. No więc niektóre były takie wzruszające, ale na przykład taka historia, była tam taka młoda Polka, była zatrudniona tam, gdzie w tym biurze, on tam, w tym urzędzie, gdzie on tam pracował, zwrócił na nią uwagę, musiał bardzo uważać, Bo gdyby na przykład ktoś się zorientował, że on pomaga, prawda, że otacza opieką ludzi, no to przecież wiadomo, że go od razu wezmą i przesuną, czy coś tam takiego zrobią. On musiał ogromnie uważać, ale właśnie ta młoda wtedy dziewczyna, potem już kobieta, ona mówiła, że tak, on do niej przychodził i mówił, zapraszał ją na obiad. I bardzo pilnował, żeby ona zjadła i porządnie zjadła i wszystko zjadła. No przecież to jest w ogóle bardzo piękne, prawda? Że taki pan hrabia w ogóle, który jest na wysokim stanowisku, groźną minę na pewno miał na co dzień, bo musiał mieć regularnie, bierze dziewczynę i on karmi. Potem to nie tylko ją jedną karmił, bardzo wielu karmił. Albo na przykład była taka historia i to jest zapisane właśnie w jego, w tym życiorysie, że no, że wywózka na przykład na roboty przymusowe, a on mówił, nie ma mowy, tych ludzi mi nie możecie zabrać, ja ich tu potrzebuję, to te, ja te roboty, oni muszą robić to i to. No i podobno również uratował ileś tam Żydów przed wywózką do Auschwitz. No wydaje mi się, że to są rzeczy, które są, no nie można o tym zapomnieć, że to taki wspaniały człowiek. I co się stało? Wiadomo o tym, że była Krąg Krzyżowy i te wszystkie historie, ten nieudany atak na Hitlera. Arystokracja utrzymywała między sobą swoje kontakty, zresztą nie tylko oni, bo ten Łukaszek nie należał przecież do arystokracji, a on był wraz z nimi, zresztą nie tylko on jeden. I co się stało? Sam Matuszka nie był zamieszany w ten spisek, ale oni go przewidywali jako wspaniałego urzędnika, który, jak mówię, znał robotę, oni go przewidywali na wysokie stanowisko. Chyba miał być prezydentem rejencji, o ile ja dobrze pamiętam. Miał być właśnie i on się pojawiał w korespondencji. No i co się stało? No to przyszli w nocy, do Katowic, tam gdzie on spał, no bo on na sobotę, niedzielę przyjeżdżał do rodziny, prawda? I skuli go, podobno strasznie go skatowali. Żona potem już po egzekucji otrzymała te ubrania po nim, więc było widać strasznie dużo śladów. Krwitowsko było w ogóle straszne. Oni skutego wjeździli z Katowic do Berlina. W bardzo krótkim czasie miał proces. Okrutnie go pobili. Podobno, zresztą nie podobno, bo ja to widziałam na zdjęciach. Jest film nakręcony z tego całego procesu. On w czterech rogach były kamery, one nakręcały cały ten film, bo chodziło nazistom o to, żeby pokazać całemu społeczeństwu. O, widzicie tych zdrajców i tak dalej, jak to oni wyglądają. A tymczasem dosłownie wszyscy oskarżeni, oni się zachowywali z taką wielką godnością, że nie pokazali tego filmu, no bo to byłoby zupełnie inny skutek by to miało. No i hrabia Matuszka tam wygląda ogromnie wynędzniały, wychudły niesamowicie. Widać po nim ślady tortur na jego twarzy. I co ciekawe, to właśnie syn jego, Mario, zwrócił mi na to uwagę, że mam popatrzeć, że jego ojciec, on cały czas patrzy w górę. Oczy ma zrzucone w górę, mówi w niebo, bo to był szalenie pobożny człowiek. On się ogromnie dużo modlił i w ogóle swoje dzieci tak wdrażał w te wszystkie, no, w praktyki religijne. Był bardzo, bardzo poważny, takim pobożnym człowiekiem. Zachował się wspaniale przy tym, dzielnie odpowiadał. W ogóle nie ugiął się niczym, przyjął wyrok śmierci
z godnością,
ze spokojem.
Szanowni Państwo, takie były te pierwsze w mijającym nam roku spotkania z historią na antenie Radia Doksa w programie Od Piasta do Miasta oczywiście. Nam wypada na dzisiaj kończyć, ale obiecujemy, to nie koniec podsumowań. Kolejne wydanie programu już w 2017 roku zamknie klamrą cały ten rok, a rozpoczniemy go od przypomnienia spotkania z rycerzem w lśniącej zbroi w osobie Michała Smolińskiego. Potem będzie i Odra Opole, a zresztą bądźcie Państwo z nami już 3 stycznia po godzinie 19. A tymczasem dobranoc mówią Państwu Mariusz Piestrak,
Marek Białogór.
Kończymy życzeniami wspaniałej, hucznej zabawy sylwestrowej i oczywiście godnego przywitania tego nowego, mam nadzieję dla nas wszystkich, lepszego roku 2017. Z nowymi siłami wracamy już za tydzień, już niedługo, coraz bliżej. za rok cały, jak śpiewały słynne czerwone gitary.
Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partnerem audycji jest Miasto Opole. Radio Doksa.
Radio Doksa. Wiemy, co dobre.